Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa w studio, witam naszego gościa, pan minister Bogdan Święczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Dzisiaj mówimy na temat decyzji i afer zagrażających bezpieczeństwu Polski. Pan niedawno napisał taką książkę Afery czasów Donalda Tuska. Jest pan współautorem tej książki, panie ministrze, ale wygląda na to, że musielibyśmy dopisać suplement. To w dniu dzisiejszym Tygodnik Wprost opublikował nagrania, między innymi to są dwie taśmy, jeżeli okażą się prawdziwe, Bartłomieja Sienkiewicza, rozmowa minister spraw wewnętrznych wraz z Markiem Belką. No i co tam mamy, to dla tych z Państwa, którzy jeszcze może nie wiedzą, otóż Sienkiewicz załatwia polityczny deal z Belką, chce, aby NBP pomógł w finansowaniu deficytu budżetowego i tym samym pomógł Platformie Obywatelskiej, by wygrała w wyborach, by nie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a Belka w zamian żąda głowy ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego i nowelizacji ustawy o Banku Centralnym. Przypomnijmy, Jacek Rostowski już nie jest ministrem finansów, a 28 maja do Rady Ministrów wpływa projekt założeń nowelizacji o NBP-ie z zapisami, o których mówią obaj panowie. Panie ministrze, jak w ogóle to skomentować? Czy mamy już
To potwierdza tylko tytuł tej książki, o której mówiliśmy, Afery czasów Donalda Tuska. Rządy Donalda Tuska od 2007 roku to jest okres wybuchających co chwilę olbrzymich afer. Afer gospodarczych, afer politycznych, afer w sferze finansowej czy w sferze podatkowej. To jest kolejny element, jeżeli te informacje są prawdziwe, który tak naprawdę powinien być gwoździem do trumny tego rządu, tej władzy, tego systemu rządów, który możemy dzisiaj określić właśnie jako oligarchiczny, tak? Który wykorzystuje pewne układy, nieformalne powiązania do tego, żeby realizować różnego rodzaju inwestycje, różnego rodzaju deale w sferze nie tylko prywatnej, ale w sferze gospodarczej, ale również w sferze na przykład już całkowicie publicznej, czy na przykład w sferze służby zdrowia. Jeżeli te nagrania są prawdziwe, jeżeli minister spraw wewnętrznych i administracji, przepraszam, minister spraw wewnętrznych, bo takim ministrem jest Bartosz Sienkiewicz, rozmawia z szefem Narodowego Banku Polskiego o tak naprawdę korupcji politycznej, jeżeli te nagrania inne są także prawdziwe i wprost ma te nagrania, to one tak naprawdę powinny doprowadzić do trzęsienia ziemi, do odwołania tego rządu, do odwołania tych ministrów. Z dwóch powodów. Z powodu właśnie tych rozmów, tej politycznej korupcji, tych politycznych deali, z powodu języka, którym się te osoby posługują oraz faktów, informacji, które między sobą wymieniają. A to jest jeden poziom. I drugi poziom to jest, jak to jest możliwe, że najważniejsze osoby w państwie, minister spraw wewnętrznych to jest jedna z najważniejszych osób w państwie, może być nagrywana. Najprawdopodobniej podejrzewam przez dziennikarzy. Nie wierzę w to, żeby to robili przedstawiciele służb specjalnych, obcych czy polskich. Jeżeli prawdą jest, że te nagrania były realizowane w restauracjach, to najprawdopodobniej robiły to osoby na polecenie albo za odpowiednim gratyfikacją finansową na rzecz różnego rodzaju redakcji. Oczywiście może mogło być inaczej, ale podejrzewam, że musiały być to podsłuchy pokojowe założone przy stolikach, w których te osoby spożywały posiłki. Jak to jest możliwe, że to się stało? Ja się cieszę, że te nagrania zostały dokonane, że te nagrania ujrzą światło dzienne. Mam nadzieję, że ujrzą, bo proszę pamiętać, że one się tak naprawdę mają ukazać w wydaniu jutrzejszym wprost. Myślę, że będzie kontynuacja. Zobaczymy, bo myślę, że teraz w gabinetach władzy grzeją się telefony. Zobaczymy, jakie środki zaradcze przedsięwzięcie Donald Tusk i jego otoczenie.
Ale jakie
Mogą doprowadzić do blokady, różnego rodzaju środki mogą podjąć, żeby zablokować publikację tych nagrań poprzez relacje z wydawcami, poprzez różnego innego rodzaju innego naciski, lub też mogą spróbować przykryć tą aferę z tymi nagraniami jakąś inną sprawą, którą wyciągną z kapelusza. Proszę pamiętać, że Donald Tusk i jego otoczenie dysponuje służbami specjalnymi, różnego rodzaju wiedzą, różnego rodzaju osobach i być może są takie sprawy, które wyciągnięcie na światło dzienne może tą aferę przykryć. Poczekajmy do poniedziałku, to już nie miał długi okres czasu. Zobaczymy, co wprost opublikuje, jakie stenogramy, jakie jeszcze posiada nagrania. Te informacje, które już są przekazane, są trzęsieniem ziemi, ale być może to jest jak w Hitchcocku, że to jest początek po prostu lawiny takich zdarzeń, które doprowadzą do zmiecenia z powierzchni ziemi tej władzy. Natomiast proszę pamiętać jednak również o tym, że ta władza niebywale ma mocne umocowanie w różnego rodzaju mediach mainstreamowych, różnego rodzaju środowiskach i niejedną już aferę przeżyła. Proszę pamiętać o aferze hazardowej, która miała doprowadzić do zmiany władzy. Proszę pamiętać o aferze stoczniowej, proszę pamiętać o aferze Amber Gold. I żadnych z tych afer nie doprowadziła nawet do większych tąpnięć. Więc tutaj zobaczymy, jak będzie. Oczywiście mam nadzieję, że tutaj przedstawiciele partii opozycyjnych złożą wnioski o komisje śledcze, złożą wnioski o informacje w Sejmie, w polskim parlamencie na ten temat. Natomiast obawiam się, że zostanie podjęta kontrakcja, która ma zniwelować te straty wizerunkowe, które partia rządząca może otrzymać w wyniku tych ciosów.
Panie ministrze, ale jakie jeszcze może paść mocniejsze zdanie, jeżeli takowe padło, gdy minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz mówi, państwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje. To mówi minister konstytucyjny, minister spraw wewnętrznych. To jest wprost niepojęte.
Ale to jest prawda, o której on mówi. Prawdę, którą ukrywają po prostu te osoby, które są obecnie przy władzy. Ale tak naprawdę od 7 lat państwo nie istnieje. Może instytucje państwa nie istnieją, bo jako państwo funkcjonujemy. A czy ojciec pamięta, czy pamiętacie państwa, jak pewien minister powiedział, że Polska to dziadowski kraj? Czy to wywołało jakieś większe reperkusje? Nastąpiły przetasowania na szczeblach władzy, różnego rodzaju losowania, że tak powiem, stanowisk. Ale tak naprawdę konstans został. Czyli ci, którzy mieli sterować państwem, którzy mieli zarządzać różnego rodzaju dziedzinami życia publicznego i społecznego, gospodarczego, pozostali na swoich stanowiskach. Zatem to jest przerażające, że w takich rozmowach takie padają stwierdzenia i nie ma mowy o sanacji tej sytuacji. To jest najgorsze. Mówi to minister spraw wewnętrznych, który tak naprawdę powinien tą kwestię, jeżeli tak nawet uważa, to powinien tą kwestię podjąć i powinien robić wszystko, żeby naprawić tą sytuację, żeby instytucje państwa zaczęły funkcjonować. Miał rok czasu, tak? Pamiętajmy, to jest rozmowa podobno z początku 2013 roku.
Lipiec 2013.
Miał prawie rok czasu na to, żeby podjąć jakieś środki zaradcze, sanujące, żeby instytucje państwowe zaczęły funkcjonować. Podjął jakieś działania? Nie. To są tylko działania marketingowe. Jak jakiś kierowca, pirat drogowy przekroczy szybkość, to nagle występuje Donald Tusk i mówi, iż będą zmiany w przepisach prawa. Reforma służb specjalnych trwa już od 2 lat, czy od 3 lat i na razie nawet założeń żeśmy nie poznali. Reforma prokuratury, reforma kodeksu postępowania karnego. Jeżeli jest robiona, to wręcz w drugim kierunku, żeby to państwo jeszcze bardziej osłabić, żeby różnego rodzaju grupy interesów mogły osiągnąć coraz większe sukcesy.
Mało tego, panie ministrze, o głównych pomysłach rządowych minister rządu Tuska mówi, czyli o polskich inwestycjach rozwojowych, określa mianem H, D i kamieni kupa. Tego nie ma, mówi minister, a dalej twierdzi, że Polacy mają w D orliki i autostrady, którymi bez przerwy chwali się Platforma. W jakim stanie jest państwo? Czy Donald Tusk powinien po prostu po tych taśmach podać się do dymisji?
Oczywiście powinien się podać do dymisji, bo to jest to, co mówi minister Sienkiewicz, oczywiście wulgarnymi słowami, jest całkowitą prawdą.
No z literackiego Sienkiewicza jakby niewiele ma.
Tak jest. To jest całkowitą prawdą, tylko co innego te osoby mówią publicznie. Do Polaków. Przekaz jest całkowicie inny. W rozmowach prywatnych ujawniają rzeczywistość. Natomiast tak naprawdę można powiedzieć, że publicznie okłamują nas do sytuacji. Tworzą ten taki fałszywy obraz wizerunkowy Polski miodem i mlekiem płynący. W związku z powyższym w oczywisty sposób ta władza powinna już dawno odejść po to, żeby doszli do władzy tacy ludzie, którzy naprawdę podejmą działania naprawiające państwo. Były takie działania podejmowane przez 2 lata, w latach 2006-2007, kiedy dużo instytucji państwowych zaczęło funkcjonować. Nie powiem, że dobrze, ale zaczęło funkcjonować. Niestety później nastąpiły do władzy doszedł Donald Tusk i wszystkie te reformy, w moim przekonaniu wszystkie te reformy odwołał. i doprowadził do tego, że instytucje państwa jeszcze bardziej osłabły. Ale powtarzam, robił to w moim przekonaniu robił to świadomie po to, żeby zgodnie z filozofią, którą prezentował na początku lat 90., tak zwanym biznesmenom umożliwić robienie różnego rodzaju interesów także na majątku Skarbu Państwa, na majątku publicznym Polaków. Myślę, że to jest takie założenie, taka filozofia, żeby przeprowadzić taki deal, jak był w połowie lat 90., kiedy był powszechny program prywatyzacji, kiedy każdy Polak miał się wzbogacić, a tak naprawdę wzbogaciło się bardzo niewielu, a reszta została otumaniona takim sloganem, takim hasłem. To jest jeden z elementów dezinformacji i manipulacji, tworzenie pewnych haseł nośnych społecznie, tworzących pewien obraz i wydźwięk społeczny, to jest całkowicie nie mający nic wspólnego z rzeczywistością.
Pada jeszcze, jeżeli te taśmy okażą się prawdziwe, Belka mówi o tym, że przed wybuchem afery z piramidą Amber Gold ostrzegał w tej sprawie premiera Donalda Tuska. O czym by to świadczyło?
No, świadczyłoby o tym, szanowni państwo, że to, co się pojawia w przekazie publicznym dotyczące tej władzy, jest nieprawdziwe, bo jeżeli zapoznamy się z materiałami publicznie dostępnymi dotyczącymi Amber Gold, to przecież tak naprawdę nikt o niczym nie wiedział. Czeski film. Amber Gold robił różnego rodzaju deale i oszukiwał najprawdopodobniej klientów, a wszyscy o tym niby wiedzieli, a nikt nie podejmował żadnych środków zaradczych. Więc jest pytanie, czy wiedzieli? Jeżeli wiedzieli, dlaczego nie podejmowali żadnych środków zaradczych? Dlaczego umożliwili takie działanie, takie wyciąganie setek milionów złotych z kieszeni zwyczajnych Polaków? I na to pytanie powinna już dawno odpowiedzieć Komisja Śledcza, oczywiście wcześniej prokuratura i służby specjalne. Ale jak wiemy przy okazji Amber Gold, służby specjalne całkowicie nie zadziałały. Prokuratura dopiero po jakimś czasie, na skutek interwencji prokuratora generalnego. Zobaczymy oczywiście, co jest teraz w materiałach śledztwa. Mam nadzieję, że one zostaną upublicznione, staną się jawne, kiedy trafią do sądu. I wtedy zobaczymy, jak zeznaje Donald Tusk, kiedy się dowiedział o sprawie, kiedy się dowiedział o udziale w tej sprawie swojego syna, kiedy się dowiedział o LT Express i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo wiele kwestii, o których tak naprawdę nie wiemy i nie wiemy, co Donald Tusk i jego otoczenie, jego współpracownicy, jego koledzy i przyjaciele zeznali pod odpowiedzialnością karną. Bo co mówią publicznie, to mogą pleść, co im język na usta przyniesie, dlatego że niestety wielu Polaków jest łatwowiernych. Uwierzyło w tą mainstreamową wizję Polski i nawet nie przyjmuje do swojej wiadomości, że przekaz medialny może być nieprawdziwy, może być nierzeczywisty. Oni chcą po prostu takiego świata, który jest całkowicie fałszywy.
Jest jeszcze podobno druga taśma nagrana 4 miesiące temu, a więc jeszcze świeższa, gdzie Sławomir Nowak, były minister transportu, spotyka się z Andrzejem Parafianowiczem, byłym wiceministrem finansów i byłym szefem Głównego Inspektoratu Informacji Finansowej. I Nowak ma być podczas tego spotkania przerażony kontrolą, która sprawdza finanse jego żony i szuka pomocy. Mówi tak, chcą ją trzepać cały 2012 rok, chcą najpierw wziąć rachunek bankowy. Mam nadzieję, że to dotyczy tylko jej działalności, a nie będą chcieli krosować tego z moimi rachunkami. Tak mówi Sławomir Nowak. Parafianowicz stwierdza, że o wszystkim wie i rzuca, zablokowałem to. To trochę przypomina sprawę sędziego z Gdańska.
Gdyby to było prawdą, to moim zdaniem to rodzi poważne zagrożenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko panu Parafianowiczowi, bo on był, odpowiadał w Ministerstwie Finansów między innymi za informacje związane z rachunkami bankowymi. Posiadał olbrzymią wiedzę, olbrzymią możliwość kreacji różnych sytuacji w kwestii przepływów środków finansowych pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi. I jeżeli by było tak, że zablokował jakiekolwiek działania sprawdzające legalność czy nielegalność transferów finansowych, pochodzenia środków finansowych, to byłoby to w moim przekonaniu przestępstwo. Jeżeli by tak było, powtarzam, dlatego te nagrania bardzo poważnie nimi powinna się zająć prokuratura, jeżeli wprost je opublikuje. Jeżeli one są prawdziwe, jeżeli zawierają takie stwierdzenia, na pewno w wielu sprawach pojawią się nowe materiały dowodowe, wiele spraw będzie trzeba na nowo otworzyć tak naprawdę. Proszę pamiętać, że jeszcze jest mowa o innych nagraniach.
Między innymi wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem, do którego doszło na początku czerwca tego roku. roku także we wspomnianej restauracji. Także mają być zarejestrowane rozmowy szefa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego z najbogatszym Polakiem Janem Kulczykiem, a także Jana Kulczyka z ministrem Pawłem Grasiem i także związanego z Platformą, jak twierdzi Tygodnik, biznesmena Piotra Wawrzynowicza z wiceministrem finansów Rafałem Baniakiem.
I to jest, proszę ojca, sytuacja, patologia, której nie potrafię zrozumieć jako funkcjonariusz publiczny. Otóż ministrowie, szefowie urzędów centralnych spotykają się na kolacjach, jak rozumiem, na jakichś posiłkach, na lunchach, nie wiem, z prywatnymi biznesmenami. W jakim celu? Jeżeli mają jakiekolwiek interesy, informacje, to powinno się to stać oficjalnie poprzez urzędników. Do takiego spotkania powinno dojść w gmachu ministerstwa czy w gmachu Najwyższej Izby Kontroli. Takie informacje powinny zostać sporządzona notatka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast takie nieformalne spotkania w restauracjach mogą budzić szereg podejrzeń. Tym bardziej, że powtarzam, mamy do czynienia tutaj z szefem Najwyższej Izby Kontroli. Jednocześnie byłem wysokim funkcjonariuszem partyjnym Platformy Obywatelskiej. Mamy do czynienia tutaj z szefem CBA, co prawda spotyka się z ministrem rozwoju, z wicepremierem. Ale co było powodem takich spotkań? No chyba, że są przyjaciółmi. O czym pierwszy raz słyszę. Bo gdyby byli przyjaciółmi, rozumiem, że można się spotkać na obiedzie, na kolacji. Biorąc pod uwagę zresztą tą sytuację, tutaj taki element humorystyczny chcę wprowadzić, bo każdy szef służby specjalnej w Polsce, przynajmniej za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, unikał różnego rodzaju lokali gastronomicznych, wiedząc, że tam może się liczyć z różnego rodzaju niedyskrecją. I bardzo mnie to bawi i śmieszy, że takie osoby, takie tuzy polskiej sfery bezpieczeństwa, czyli minister spraw wewnętrznych, szef CBA, nie zadbali o minimum bezpieczeństwa podczas spożywania posiłków, załatwiając różnego rodzaju sprawy, czy zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem. Mam nadzieję, że wyjaśni to prokuratura. Tak czy inaczej, to też ich to ośmiesza. Oprócz tego poważnego problemu, bardzo poważnego problemu.
Panie ministrze, nic nie sugeruję, ale kiedy czytam, gdyby to było prawdą, że minister Graś spotyka się z Janem Kulczykiem i kiedy czytam także o tym, że Donald Tusk i Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedają Ciech, dużą, ważną spółkę chemiczną, mającą około 4 miliardów złotych przychodów, posiadającej 30 spółek, wartościowe nieruchomości, a zwłaszcza spółkę Organika Sarzyna, będącej największym eksporterem i importerem produktów chemicznych w Polsce, firmie pana Kulczyka.
To powtarzam, problem jest z tym, że dzieje się to na nieformalnych spotkaniach przy okazji różnego rodzaju posiłków, obiadów czy kolacji. Przecież urzędnicy państwowi powinni, wręcz muszą się spotykać z polskimi różnego rodzaju przedstawicielami polskiego biznesu. I nie w tym problem. Problem tkwi w tym, jak się to spotkanie odbywa, gdzie się to spotkanie odbywa i co jest omawiane. Takie spotkania powinny mieć miejsce, powtarzam, w gmachach ministerstw, przy świadkach, gdzie są sporządzane odpowiednie dokumenty i wtedy wiemy, wszystko jest transparentne, przejrzyste. Natomiast tego rodzaju spotkania są przerażające z punktu widzenia, jak ta władza publiczna funkcjonuje. Być może zbyt długo funkcjonuje. Ci ludzie już po prostu uznali, że są alfami i omegami i nikt nad nimi nie ma kontroli, że mogą robić wszystko, co uważają. Być może Polacy niestety, czy większość Polaków, no bo tak muszę powiedzieć, większość Polaków nie umie i nie chce kontrolować tych, których wybrali na swoich przedstawicieli we władzach. Bo gdyby umieli kontrolować, to dawno by ta władza już nie funkcjonowała, przynajmniej w takim układzie, w takiej relacji.
Zobaczymy też, czy tę władzę wesprą media mainstreamowe, które tak na razie nie bardzo wiedzą, jak się zachować wobec...
Jest mowa o pewnych telewizjach mainstreamowych, które pomijają te informacje, albo je bagatelizują, albo próbują właśnie podchodzić od tej drugiej strony, czyli nie, że to jest olbrzymia afera ujawniająca prawdziwe oblicze członków rządu Donalda Tuska i tej władzy publicznej, bo to nie tylko przecież z Narodowego Banku Polskiego, to nie jest członek rządu, ale podchodzą do tej drugiej strony, że nielegalne nagrania. Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, pan Nałęcz, przejmuje się tym, że doszło do nielegalnego nagrania. Ja nie mam nic przeciwko temu, że mnie nagrywano, jeżeli spożywam kolację czy obiad. Oczywiście dbam o to, że mnie nie nagrywano, ale gdyby mnie nagrano, to myślę, że nikt by tam nie usłyszał jakichś informacji, czy nie, na pewno nie usłyszałby żadnych informacji, czy stwierdzeń związanych z dogadywaniem jakichś interesów w skali państwa. A przecież jako szef służby, przecież też tego nie można ukrywać, każdy minister, każdy szef służby odbywa wiele spotkań z różnego rodzaju osobami, ze służb specjalnych obcych, nawet wrogich państw. I trzeba umieć się zachować, trzeba wiedzieć, jak rozmawiać, o czym rozmawiać, gdzie rozmawiać, z kim rozmawiać. To jest abecadło przedstawiciele służb specjalnych, przedstawicieli służb porządku publicznego. Minister Sienkiewicz przecież był wieloletnim funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa. No to albo taki z niego funkcjonariusz jak nie powiem kto, albo osoba, która uznała, że jest poza jakąkolwiek kontrolą, że nikt sobie nie pozwoli na takie zagranie jak nagranie rozmowy, tak, i tego nie upubliczni.
Panie ministrze, ale pana zdaniem rozumiem, no tak, rząd powinien się podać do dymisji, ale z drugiej strony spodziewa się pan, że może dojść do pewnej kontrofensywy.
Jestem przekonany, że taka kontrofensywa zostanie podjęta i to w dwóch sferach, czyli w sferze politycznej i w sferze medialnej. W sferze medialnej poprzez po pierwsze albo przykrycie tego zdarzenia jakimś innym zdarzeniem, które zostanie wyciągnięte jak z królik z kapelusza, na przykład z jakichś materiałów służb specjalnych czy prokuratury, lub też będzie dezawuowanie tych informacji, co już się zaczęło zresztą, tak? Poprzez właśnie albo kwestionowanie wiarygodności tych nagrań, wiarygodności stwierdzeń. Mieliśmy przecież do czynienia już z tym przy okazji informacji o nagraniach w Wili Państwa Kwaśniewskich, tak? Że jakie tam buty, jakie tam rozmiary i tak dalej, i tak dalej. Czyli bagatelizowanie pewnych stwierdzeń, przeinaczanie pewnych stwierdzeń. I to jest ta sfera medialna i moim zdaniem to się zaczęło już. I sfera polityczna, czyli teraz pewnie, mówię, telefony się grzeją, czy zrobić jakieś prześlenie rządowe, czy odwołać jakichś ministrów, czy pominąć tą sprawę.
Ale po tym do dymisji powinien podać się Donald Tusk.
No tak, ale proszę ojca, szanowni państwo, minister. Ale to musi o tym zdecydować kto? Donald Tusk, tylko Donald Tusk. Chyba, bo na pewno nie prezydent Rzeczpospolitej, pan Komorowski, bo przecież pan Komorowski jest tak de facto politycznie podległy panu.
No z tego, co mówi pan minister Nałęcz, to raczej zdanie pana prezydenta już trochę poznaliśmy.
No tak, ale ja powtarzam, to też pewne gry są prowadzone, ale tutaj musi ponieść Donald Tusk i środowisko, które obdarzyło go władzą, które go wspomagało przy trwaniu przy władzy. Być może jest przygotowany wariant pesymistyczny i optymistyczny, czyli wariant optymistyczny, że Donald Tusk przetrwa, ale dojdzie do odwołania któryś z ministrów, jakichś szefów służb, tak? Wariant kolejny, który doprowadzi do odwołania rządu Donalda Tuska, ale powołania na miejsce rząd na przykład Ewy Kopacz, czyli dalej rząd Platformy Obywatelskiej. No jest trzecia opcja, uważam, najbardziej z punktu widzenia państwa i Polaków najlepsza, czyli upadek rządu Donalda Tuska i przedterminowe wybory parlamentarne. Ale myślę, że to jest najdalej idąca możliwość i czy Donald Tusk się na to zdecyduje, a tylko on i jego środowisko może o tym zdecydować, tego nie wiem.
Niemal po 5 latach, po tym jak Mariusz Kamiński, były szef CBA, przestał być szefem CBA, śledczy postanowili oskarżyć go o przekroczenie uprawnień w związku z dochodzeniem biura w sprawie domniemanej willi państwa Kwaśniewskich w Kazimierzu Dolnym. Sejm głosami, co ciekawe, także posłów Platformy Obywatelskiej, PSL-u, SLD, a nawet twojego ruchu, bo jeden z twojego ruchu wstrzymał się. Tego immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu nie odebrał. Proponuję, panie ministrze, byśmy zobaczyli, co po głosowaniu mówił Mariusz Kamiński.
Szanowni państwo, chciałem bardzo podziękować tym wszystkim posłom, którzy niezależnie od przynależności politycznej opowiedzieli się za prawdą w tej sprawie. Jednocześnie chciałem wyrazić ubolewanie i państwu, i opinii publicznej, że nie mogliście zapoznać się z moim wystąpieniem. Niestety odpowiedzialność za to ponosi prokuratura i obecne kierownictwo CBA, które mogłoby zdjąć klauzulę tajności z dokumentów, które omawiałem i z materiału operacyjnego, o którym poinformowałem posłów. bardzo bym chciał, żeby moje wystąpienia oraz materiały, które znam, które służyły mi do skonstruowania tego wystąpienia, były znane opinii publicznej. Także bardzo się cieszę, że prawda zwyciężyła. Mam nadzieję, że będzie to mocny sygnał do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, żeby po pierwsze zbadać okoliczności umorzenia śledztwa w sprawie podejrzenia, iż Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy posiadają nieujawniane źródło dochodu. I druga sprawa, tym ważniejsza dla mnie z tego powodu, że postawiono niektórym funkcjonariuszom zarzuty w tej sprawie, żeby prokurator generalny przyjrzał się sposobowi, w jaki prokuratura okręgowa Praga prowadzi to śledztwo. Bo w tym śledztwie, o tym informowałem Wysoką Izbę, dochodzi do moim zdaniem łamania prawa i tego nie wolno tolerować. Natomiast, szanowni państwo, jeżeli prokurator generalny nie podejmie kroków, które powinien w tej sytuacji podjąć, uważam, że z punktu widzenia opinii publicznej niezbędne jest, aby sprawę działań prokuratury dotyczącą Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich i podejrzenia ukrywania przez nich dochodów zajęła się Sejmowa Komisja Śledcza. Uważam, że to jest ten moment w imię interesu publicznego, w imię tego, żeby obywatele czuli, że wszyscy są równi wobec prawa, że nie ma ludzi, którzy stoją ponad prawem i że są nietykalni, nawet jeżeli pełnili ważne funkcje publiczne i byli prezydentami. W imię tego sprawa ta powinna być pod szczególnym nadzorem Sejmu, opinii publicznej. Uważam, że Komisja Śledcza powinna się sprawą zająć. Tym, jak funkcjonowały organy państwa, których obowiązkiem było wyjaśnienie wszystkich wątpliwości związanych z majątkiem i źródłem pochodzenia tego majątku Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.
To była wypowiedź Mariusza Kamińskiego, byłego szefa CBA. Panie ministrze, jakby jeszcze mocniej wybrzmiewają te postulaty po tych taśmach, które mają ujrzeć światło dzienne. Po tych rozmowach. Najbardziej.
No, oczywiście dla wszystkich, także dla mnie zaskoczeniem było, że Mariuszowi Kamińskiemu nie został uchylony immunitet. Naprawdę chyba kilkunastu posłów przejrzało z koalicji rządowej przejrzało na oczy. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę także moje doświadczenia sprzed kilku lat, kiedy mnie próbowano uchylić immunitet prokuratorski w innej sprawie, ale podejrzewam, że przy okazji podobnych zarzutów wiem, iż prokuratorzy niestety, czy śledczy ogólnie rzecz biorąc, nie są szkoleni z zakresu pracy operacyjnej służb specjalnych, z zakresu przepisów w tym zakresie obowiązujących i podejmują decyzje, które nie są do końca zgodne z duchem, literą prawa, które szefowie służb są zmuszeni stosować. Mogę powiedzieć jedno, iż jeżeli prawdą jest, iż jeden z zarzutów dotyczący Mariusza Kamińskiego dotyczył interpretacji prawa, że miał przekroczyć uprawnienia poprzez taką, a nie inną interpretację prawa, gdyby tak było, to szanowni państwo, tak naprawdę prawo stanowione w Polsce straciłoby znaczenie, bo gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania, trzy interpretacje. Za interpretację prawa tak naprawdę nikt nikomu nie powinien stawiać żadnych zarzutów karnych. Od interpretacji prawa ostatecznej jest sąd, a później i tak ta decyzja sądowa jest sprawdzana podczas kolejnej apelacji, kolejnego odwołania przez sąd nadrzędny. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, szanowni państwo, to jest poważna afera, uważam. Te informacje, które wyciekły z tego posiedzenia, mówią o podejrzanej dziwnej roli zastępcy prokuratora okręgowego Warszawa-Praga, który jest synem jednego z byłych wysokich przedstawicieli władzy komunistycznej, postkomunistycznej. I te zarzuty muszą być zweryfikowane przez prokuratora generalnego bez względu na to, kim jest i jakie ma poglądy. Jeżeli one są prawdziwe i były podejmowane decyzje wpływające na prowadzącego referenta tej sprawy, a takie plotki na mieście w Warszawie funkcjonują, to powinien procesowo to zweryfikować. Procesowo, wszczynając odrębne postępowanie karne, nie wyjaśniać to w trybie skargowym, tylko procesowym. Jeżeli tego prokurator generalny nie podejmie, nie zdecyduje się na to, no to jedyną drogą jest wyjaśnienie tego przez Sejmową Komisję Śledczą lub też, co zaproponowała kiedyś Solidarna Polska i miała poparcie część posłów PiS-u, ustawą powołanie specjalnej komisji śledczej złożonej z emerytowanych prokuratorów czy sędziów, którzy by powoływani byli na odpowiednią kadencję, którzy prowadziliby procesowe śledztwo na zlecenie Sejmu i Senatu publicznie, jawnie. I to jest kolejna kwestia. I tutaj Mariusz Kamiński ma całkowitą rację. Dlaczego materiały śledztwa dotyczące Mariusza Kamińskiego i materiały śledztwa dotyczące willi państwa Kwaśniewskich w cudzysłowie nie zostały odtajnione? Szef służby ma prawo, a wręcz obowiązek odtajnić materiały, które są istotne z punktu widzenia życia publicznego, transparentności życia publicznego.
A dlaczego tego nie zrobił?
Tajne powinny pozostać materiały, które grożą bezpieczeństwu państwa. Oczywiście ocena, interpretacja, co grozi bezpieczeństwu państwa, co nie grozi bezpieczeństwu państwa, zależy od szefa służby czy od prokuratora. I taka interpretacja jest Pawła Wojtunika. W moim przekonaniu ta interpretacja jest błędna, ale za to go nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Taki zinterpretował prawo. Ja uważam, że takie materiały i taka była zasada w czasach, kiedy ja byłem prokuratorem w prokuraturze krajowej, szefem biura PZ, później szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że te materiały, które były ważnym dowodem w postępowaniu karnym, odtajnialiśmy. Przecież było tak przy okazji afery gruntowej, afery przeciekowej, kiedy te materiały, podsłuchy były publicznie pokazywane podczas konferencji prasowej. One były dostępne także później w toku postępowania karnego. Niestety utajnianie takich spraw, których bezpieczeństwo państwa nie jest zagrożone, rodzi podejrzenie, że władza ma coś do ukrycia. Przy okazji tej sprawy bardzo wiele informacji wyciekło. Tak naprawdę nie wiemy, które z tych informacji są prawdziwe, które są zmanipulowane, które są przekręcone. Jeżeli te informacje, które wypłynęły, są prawdziwe, to pokazuje, od ilu lat ten przerażający stan agonii państwa polskiego trwa. I jak funkcjonariusze państwa polskiego są zmuszani do tego, żeby nic nie robić. Zmuszani. Ja częstokroć się spotykam z funkcjonariuszami służb specjalnych, z funkcjonariuszami policji, którzy mówią: Bogdan, nas się zmusza, żebyśmy nic nie robili. Nam się specjalnie nie daje pracy. Albo zmusza się nas, żebyśmy przeszli na emeryturę. Bo chcieliśmy wejść w to środowisko, chcieliśmy się zająć tymi interesami, interesami tego, tamtego, takiej firmy. Więc musiałem przejść na emeryturę, więc musiałem przejść do innego działu i tak dalej, i tak dalej. To jest przerażające. To samo sobie nie jest przestępstwem. Ale konglomerat takich wydarzeń tworzy, że to jest po prostu gnijący, że się tworzy gnijący organ.
Bo mamy też taką sytuację, panie ministrze. Jest posiedzenie zamknięte Sejmu. Minister Kamiński przedstawia jako w swojej obronie, tak, to, co ma do powiedzenia. Posłowie tego słuchają. I część posłów, 7 posłów z PO było przeciwnych odebraniu immunitetu, 16 PO wstrzymało się od głosu, więc oni dochodzą do wniosku, to co mówisz jest przekonywujące, to co mówisz...
pokazuje degrengoladę władzy.
Tak, i nie chcemy, żeby ci został odebrany immunitet, tak? Czyli dalej nad tym jakoś musimy pracować. I głosują, w sumieniu podejmują decyzję właśnie taką. Nie odbieramy immunitetu. No i za chwilę są czołgani przez kierownictwo Platformy Obywatelskiej.
Zachowują się niektórzy z nich po prostu absurdalnie i śmiesznie, jak jeden z wiceministrów sprawiedliwości, nie będę mówił nazwiska, który stwierdził, że zagłosował tak, bo nie przeczytał wniosku o uchylenie immunitetu. Jak może tak mówić urzędnik, wiceminister sprawiedliwości, że podnosi rękę w jednej czy w drugiej sprawie, nie czytając, w jakiej sprawie podnosi tą rękę?
Ale co to chodzi o to, że właśnie niezależnie od tego, co masz na swoją obronę, co powiesz, to po prostu decyzja jest podjęta przed wejściem na salę i chcą na przykład złapać Święczkowskiego, chcą złapać Kamińskiego, nie wiem, Drążka, kogoś, prawda?
Ale czy ojciec jest naiwny? Przecież tak naprawdę w czasach Donalda Tuska nie jest istotna prawda materialna, tylko jest istotna prawda polityczna, czyli jaką korzyść polityczną z danego działania możemy uzyskać. I dlatego to jest olbrzymie zaskoczenie, że dla Donalda Tuska, dla otoczenia Platformy Obywatelskiej, że nagle ta prawda polityczna przestała mieć dla kilkunastu posłów znaczenie i prawda materialna, czyli ta prawda, jądro prawdy, tak, było dla nich ważniejsze. Ale okazało się, że tylko na pewną chwilę. Pozostali, krótko mówiąc, spacyfikowani i znowu wróciła polityka na pierwszym miejscu, a nie prawda.
Popatrzmy, co po tym głosowaniu także mówili posłowie z różnych opcji politycznych.
Dziś zadaniem posłów było rozstrzygnięcie kwestii, czy prokuratura powinna dalej prowadzić swoje postępowania w oparciu o prawo, czyli wezwać świadka, wezwać osobie ewentualnie, której chce się postawić zarzuty, spowodować, iż składa ta osoba zeznania, ewentualnie postawić zarzut, a dalej procedura przed sądem. Posłowie, ponieważ dotyczy to w tym wypadku członka parlamentu, mogą pozwolić na uchylenie immunitetu, gdy ten zasłania się immunitetem, taką sytuację mieliśmy dzisiaj, bądź nie pozwolić. Bezwzględna większość głosów, czyli te 231 osób z stałego składu komisji, to jest ta liczba, która na to musi wyrazić zgodę. Dzisiaj tej większości nie było, natomiast przecież to nie był ani sąd nad 4 RP, ani sąd nad Mariuszem Kamińskim, ani nawet osąd tej sprawy, o której on dzisiaj mówi głośno. Co więcej, żaden z posłów nie analizuje dokumentów prokuratury w tej sprawie. Jedynie komisja regulaminowa, która wydaje swoją opinię, czyli rekomendację dla Sejmu, jest komisją, która w jakimś stopniu weszła w posiadanie wiedzy co do wniosku prokuratury, no bo on był analizowany w czasie obrad komisji regulaminowej.
Proszę Państwa, jedno jest pewne, że jeśli pan poseł Kamiński mógł opowiadać dzisiaj wszystko, co dotyczy metod, technik prowadzenia działań operacyjnych przez służby specjalne, to oznaczać może, że on po raz drugi naruszył swoje prawo. Nie miał nie tylko zgody szefa CBA do ujawniania informacji na ten temat, ale w ogóle na tym poziomie tajności, na poziomie tylko i wyłącznie tajne, nie mógł mówić o tych działaniach, które dotyczą bezpośrednich działań operacyjnych. Jakie metody, jakie konkretne działania zostały podjęte? Uważam, że to jest naruszenie prawa.
Są ekspertyzy zarówno u pani marszałek, że pan poseł Mariusz Kamiński mógł przedstawiać pełną informację w tym zakresie i bardzo mnie to zdziwi, jeżeli ktokolwiek mu postawi w tym zakresie zarzuty jakiekolwiek, ponieważ posiedzenie miało charakter tajny. My specjalnie nad tym głosowaliśmy, w związku z tym wszystkie dzisiejsze zabezpieczenia tutaj, które było przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dało możliwość na przeprowadzenie takiego akurat wystąpienia i udzielenia informacji przez pana posła Mariusza Kamińskiego.
Wszyscy ci posłowie, którzy zagłosowali przeciwko uchyleniu immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu, zagłosowali za uczciwością w państwie polskim i zagłosowali za tym, żeby wreszcie ryba przestała się psuć od głowy i za tym, że uszanowali swoich wyborców i obywateli, którzy są oszukiwani, którzy są, krótko mówiąc, mamieni, którzy nie wiedzą, jak te sprawy się mają. To po dzisiejszym posiedzeniu powinny zostać natychmiast podjęte decyzje kadrowe. Czekamy na Donalda Tuska, co ma w tej sprawie do powiedzenia. Bo jeżeli te materiały będą odtajnione, a wierzę mocno w to, że będą kiedyś odtajnione, to ci ludzie spłoną ze wstydu, a część z nich powinna już ponieść natychmiast od tego momentu konsekwencje i to prawne, i to karne. Natychmiast. I już powinny być te decyzje podejmowane. Nie rozumiem, dlaczego tego człowieka nie było dzisiaj na posiedzeniu.
Rzeczywiście część posłów głosowała inaczej, ale reasumując to głosowanie, immunitet panu posłowi Mariuszowi Kamińskiemu nie został uchylony i to pokazuje, że tak naprawdę sprawiedliwość i prawda są na wygranej pozycji. Pan Mariusz Kamiński zawsze mężnie, odważnie i z otwartą przyłbicą walczył z patologią, jaką jest korupcja i z przestępczością zorganizowaną. I dobrze, że tak się stało, że parlamentarzyści mogli usłyszeć prawdę. Obrazuje to wynik głosowania.
To był materiał i wypowiedzi posłów z różnych opcji politycznych. Panie ministrze, jak pan odniesie się do tych wypowiedzi? No są posłowie, którzy twierdzą, że w ogóle Mariusz Kamiński nie powinien nic mówić.
Ja mogę powiedzieć tak, że niestety pan poseł Wziątek i pan poseł Halicki kompromitują się, jeżeli chodzi o swoją znajomość prawa karnego, prawa postępowania karnego czy ustaw korporacyjnych służb specjalnych. Przede wszystkim Mariusz Kamiński miał prawo w swojej obronie powiedzieć wszystko, co wie, w jakiejkolwiek klauzurze, by te informacje się nie zawierały. I mógł powiedzieć wszystko. Jeżeli to posiedzenie Sejmu było klauzulowane tylko do tajemnicy tajne, to ewentualną odpowiedzialność karną powinna ponieść pani marszałek Ewa Kopacz, że nie nadała temu posiedzeniu klauzuli ściśle tajne. Bo to nie Mariusz Kamiński decyduje, jaka jest klauzula posiedzenia, a marszałek Sejmu, a Mariusz Kamiński w tej sprawie był osobą podejrzewaną. Czyli wbrew temu, co opowiadał pan poseł Halicki, gdyby immunitet mu został uchylony, zostałby przesłuchany w prokuraturze w charakterze podejrzanego. Czyli tak naprawdę prokuratura, kierując wniosek do Sejmu, musiała sporządzić już zarzuty Zresztą ojciec o tym mówił, państwo o tym mówiliście, zarzuty, które chce przedstawić Mariuszowi Kamińskiego. Od dnia sporządzenia zarzutów Mariusz Kamiński, każda osoba zresztą, staje się osobą podejrzaną i może korzystać z praw podejrzanego, między innymi do obrony wszelkimi dostępnymi prawem, sposobami, także mówiąc nawet bez zwolnienia z tajemnicy państwowej w zakresie swojej obrony. Na ten temat jest wieloletnie orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych i myślę, że nikt tego nie będzie podważał. Oczywiście w obecnej Polsce wszystko jest możliwe, ale dotychczas nikt nigdy z tego powodu nikomu nie mógł czynić jakiegokolwiek zarzutu i dlatego, tak jak tutaj mówił poseł Opioła, są ekspertyzy w Kancelarii Sejmu, które pozwalały na takie wypowiedzi Mariusza Kamińskiego. Nic do tego nie miała zgoda czy brak zgody pana Wojtunika, czy też przepis ustawy o CBA, który mówi o tym, że nie można ujawniać informacji o metodach i sposobach pracy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W tym wypadku to jest jedyny wypadek, oprócz jeszcze kilku innych wypadków wymienionych w ustawie, kiedy osoba, której chce się uchylić immunitet, osoba podejrzana, może ujawnić wszystkie informacje niejawne, które posiada. To jest pierwsza kwestia. Więc jeżeli odpowiedzialność karną, to pani marszałek Kopacz, a nie Mariusz Kamiński. Druga kwestia. Panie pośle Halicki, musiały wraz z wnioskiem o uchylenie immunitetu do Sejmu wpłynąć materiały, akta śledztwa w zakresie tego wniosku. W innym wypadku prokurator nie mógłby wysłać wniosku, tylko i wyłącznie. Musi przekazać dokumenty, na podstawie których opiera swoje zarzuty potencjalne wobec posła. Te akta musiały się znaleźć w Kancelarii Tajnej. Jak wiemy, z 460 polskich posłów z wnioskiem, może z aktami, zapoznało się 9 posłów. To jest kompromitujące dla państwa polskiego, bez względu na to zresztą z jakiej opcji politycznej jest poseł. I to niestety muszę powiedzieć, że to się odnosi też do posłów prawicowych. W takiej sprawie powinni zapoznać się z wnioskiem. Co najmniej z wnioskiem, jeżeli nie z aktami. Kolejna rzecz. Mariusz Kamiński w tej sprawie nigdy nie byłby przesłuchiwany jako świadek. Uchylenie immunitetu oznaczałoby, że zostałby podejrzanym, co nie oznaczałoby, że w przyszłości prokuratura nie mogłaby umorzyć postępowania. Ale przecież ja odnoszę nieodparte wrażenie, że cały ten wniosek o uchylenie immunitetu, cała ta medialna szopka, zresztą jak było przy okazji mojej sprawy z moim immunitetem, odniosłem wtedy wrażenie i tutaj także takie wrażenie odnoszę, że to miało się dziać na zasadzie nie złapać króliczka, tylko gonić króliczka. Czyli co z tego, że Mariusz Kamiński nie ponosi odpowiedzialności za te zarzuty, które chciano mu przedstawić, ale przez wiele miesięcy czy lat musiałby się za to tłumaczyć. Pamiętajmy, ile czasu trwa sprawa związana z aferą gruntową, gdzie Mariusz Kamiński i jego zastępcy mają przedstawione zarzuty. Przecież Mariusz Kamiński został odwołany z szefa CBA z powodu niby właśnie tych zarzutów postawionych mu w Rzeszowie. Mija czwarty rok tak naprawdę, drugi rok w sądzie i w sprawie tak naprawdę niewiele się dzieje. Nie wiemy, kiedy zapadnie wyrok, czyli cały czas gonimy króliczka. Na przykład Mariusz Kamiński w związku z tym postępowaniem karnym, które jest w toku, najprawdopodobniej nie może uzyskać certyfikatu dostępu do informacji niejawnych, tym ściśle tajnych, czyli nie może na przykład zostać członkiem Komisji do Spraw Służb Specjalnych, czyli nie może nadzorować i kontrolować działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i innych służb specjalnych. Ja wyrażam przekonanie, bo przecież znam Mariusza Kamińskiego, byliśmy szefami konkurencyjnych służb specjalnych. Tak? On był CBA, ja byłem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale współpracowaliśmy na bieżąco, różnego rodzaju akcje specjalne razem prowadziliśmy, obie służby i wyrażam przekonanie, że jego zastępcy, jego oficerowie i on sam nie przekroczyli prawa, nie naruszyli tego prawa, natomiast zrobili wszystko, żeby wykryć jak najwięcej afer. Ja zazdroszczę Mariuszowi Kamińskiemu, że będąc szefem CBA miał tak wielu aktywnych, kreatywnych i mobilnych oficerów poświęcających się dla Rzeczpospolitej, bo ja w agencji miałem trudności. Musiałem głęboko szukać, żeby takich oficerów niezmanierowanych, niezwiązanych z poprzednim układem rządzącym znaleźć, którzy chcieliby naprawdę w Polsce zlikwidować czy zmniejszyć skalę przestępczości zorganizowanej, przestępczości związanej ze zdradą ojczyzny szpiegowskiej, którzy by chcieli zająć się przestępczością ekonomiczną.
Panie ministrze, Zaprosimy naszych telewidzów do rozmów. Numery telefonów już za chwilę na Państwa monitorach. 657-0011 to numer dla telewidzów słuchaczy z Polski Północnej. 657-0012 południowej. Zagranica 657-0013 lub 14. I telefony w naszej rodzinie, one są bezpłatne dla użytkowników sieci w naszej rodzinie. 536-600-300, 536-600-400. Ja przyglądałem tę Pana książkę, Panie Ministrze, Afery czasów Donalda Tuska. No wiemy, że żadnych afer nie było, prawda? Bo nigdy nie ma. Ale tutaj Pan wymienia no, między innymi afera stoczniowa, afera hazardowa, odwołanie Mariusza Kamińskiego właśnie, tragedia pod Smoleńskiem, afera antykomor.pl, Amber Gold, Brunon K, reforma i odwołania z ABW. Można by pewnie dopisać tę, która się być może teraz dzieje. No i jeszcze afera informatyczna, infoafera.
Szanowni Państwo, ta książka jest tylko pewnym publicystycznym zapisem pewnych moich postrzeżeń tego młodego dziennikarza, z którym współpracowałem, na temat tych afer, które jak najbardziej odbiły się świadomości publicznej kilka miesięcy temu. Proces wydawniczy jednak trwa. W tej książce powinno się znaleźć jeszcze wiele więcej spraw. Sprawa mafii węglowej, mafii paliwowej, mafii złomowej, która w dalszym ciągu funkcjonuje, mafii właśnie informatycznej. Ale tak naprawdę to powinno być wielotomowe wydawnictwo w takim wypadku. Każda z tych afer opisana nawet w tej cienkiej książeczce powinna mieć osobny tom poświęcony, a nie kilkadziesiąt stron. Tylko nie mamy dzisiaj dostępu do całości tych akt. Niektóre z nich są dalej tajne. Nie możemy z nimi się zapoznać. Po pierwsze. Po drugie, no język prawniczy jest dosyć językiem skomplikowanym.
Hermetycznym.
Dlatego trzeba używać języka jak najbardziej publicystycznego, to żeby przekazać najważniejsze przesłanie związane z tymi aferami. Przy okazji zresztą tej książki mogę powiedzieć, że w tej książce nie znalazła się informacja, którą powziąłem już po oddaniu jej do druku. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że po aferze Amber Gold, kiedy okazało się, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie potrafiła zapobiec, a później ujawnić takiej przestępczej działalności grożącej w podstawy ekonomiczne państwa, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zlikwidowano departament, który zajmował się zagrożeniami ekonomicznymi państwa. Ten departament został zlikwidowany i w tej chwili w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie ma wyspecjalizowanej instytucji, która zajmowała się monitorowaniem zagrożeń podstaw ekonomicznych państwa polskiego.
Ale jak pan o tym wszystkim mówi, to ja się zastanawiam, gdzie osławiona tarcza antykorupcyjna Donalda Tuska?
W Termopilach. W Termopilach, w Grecji, a nie w Polsce. Przecież to jest śmiech. To jest śmiech na sali, szanowni państwo. Nigdy nie było żadnej tarczy antykorupcyjnej Donalda Tuska. To jest slogan, który najprawdopodobniej wymyślono. Kolejne hasło z tej, co mówiłem, z tego cyklu haseł dezinformacyjno-manipulacyjnych, które wymyślono najprawdopodobniej w otoczeniu Donalda Tuska po to, żeby stworzyć wrażenie, że się podejmuje jakiekolwiek działania. A tak naprawdę tych działań nie ma. Przecież, szanowni państwo, ostatnia sprawa związana z Azotami, tak? Dowiadujemy się z mediów, nie z od służb publicznych, służb państwowych, że może nastąpić, czy następuje wrogie przejęcie przez kapitał rosyjski związany ze służbami specjalnymi wielkiego polskiego przedsiębiorstwa azotowego, tylko dowiadujemy się z mediów. Przecież to jest przerażająca skala ignorancji i w cudzysłowie powiem lenistwa tych służb publicznych, które powinny, to jest ich, przepraszam, powiem, ale muszę to powiedzieć publicznie, to jest psi obowiązek tych służb publicznych, funkcjonariuszy, którzy tam pracują, żeby takie zagrożenia wykrywać. Za to biorą pieniądze i to nie małe, szanowni państwo. Ale trzeba też docenić tych, którzy pracują. Trzeba ich docenić zawsze, ale trzeba mocno piętnować te zachowania, które pokazują bierność i niechęć do jakichkolwiek działań.
Wspomniał pan o Azotach, panie ministrze. Chodzi o to, że mają już 20% tak. Rosjanie, tak. Co oznacza, że no, będą mieli dostęp do dokumentacji.
Do władz, będą mieli członka władz najprawdopodobniej.
Tak, i to może wpływać inwestycyjnie, ale Proszę sobie przypomnieć, panie ministrze, że w kwietniu ubiegłego roku Donald Tusk informował, że inwestycje Rosjan w Azotach rekomendował mu Aleksander Kwaśniewski.
No oczywiście, to jest sprawa także publicznie znana, bardzo ciekawa. Tej sprawy też oczywiście nie wyjaśniły służby specjalne, bo przynajmniej nic nie wiemy, żeby służby specjalne tę sprawę wyjaśniły, bo przecież tam pojawia się oprócz Aleksandra Kwaśniewskiego Rada Gospodarcza przy premierze
Jan Krzysztof Bielecki,
różnego rodzaju spotkania z lokalnymi politykami, działaczami Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak naprawdę nie wiemy, jak wyglądały te spotkania, co na nich omawiano, jakie decyzje zapadły. I jeżeli słyszymy wypowiedź Donalda Tuska właśnie z zeszłego roku, który mówi o tym, że nie mamy się co przejmować, że ta spółka jest strategiczną, jeżeli chodzi o interesy ekonomiczne państwa, i mija rok czasu i spółka, która miała kilka procent akcji, ma 20% akcji i nikt nie sygnalizuje zagrożenia, no to jest coś przerażającego. Jeżeli zapoznamy się ze szczegółami działań Skarbu Państwa w tej sprawie, to one są przecież bardzo ciekawe i też dla postępowania karnego, myślę, potrzebne. Otóż Skarb Państwa w ostatnim czasie pozbył się części akcji, pomimo tego, że nie miał ich sprzedawać. Także z kapitału większościowego tak naprawdę Skarb Państwa szedł tylko na 33% akcji Azotów. A czym są te zakłady azotowe, szanowni państwo? To nie tylko nawozy sztuczne. To są także inne towary o znaczeniu strategicznym dla państwa polskiego. To jest olbrzymie zużycie gazu. To jest jedna z takich gałęzi, które muszą być pod kontrolą państwa polskiego.
Tak, Norica Holding, przez którą Rosjanie właśnie kupują, z siedzibą w Luksemburgu, kontrolowany przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Trust Service, z siedzibą w Wielkim Nowogrodzie w Rosji, ta z kolei przez rosyjski JSC Akron, a Akron przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Subaru, zarejestrowaną na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Wiaczesław Kantor, obywatel Izraela, jest podmiotem dominującym Subaru.
To jest oczywiście kolejna taka spółka, która próbuje ukryć źródło pochodzenia kapitału. Nie wiem, czy państwo pamiętacie jeszcze taką spółkę GNS, która zawiadywała polskim rynkiem energetycznym w zakresie paliw płynnych. Też spółka na Cyprze, różnego rodzaju właściciele i tak dalej, i tak dalej. To jest kolejny element. Takie działania, państwo rosyjskie i biznesmeni związani z państwem rosyjskim, państwem bardzo mocno związanym ze służbami specjalnymi, byłymi sowieckimi służbami specjalnymi, podejmowane są na co dzień, szanowni państwo. W krajach Europy Zachodniej doszło do przejęcia wielu przedsiębiorstw strategicznych przez kapitał właśnie takiego pochodzenia, gdzie służby specjalne państw zachodnich w odpowiedni sposób nie zareagowały i obudziły się za przeproszeniem, kiedy już cała sprawa była załatwiona i zamieciona pod dywan, a spółki należały do tego kapitału. Dopiero teraz, kiedy doszło do konfliktu ukraińskiego, kiedy pokazał światu pan Putin prawdziwe swoje oblicze, na gwałt różnego rodzaju służby specjalne podejmują akcje mające doprowadzić do powrotu kontroli nad tymi spółkami. Bardzo ciekawa jest ostatnia informacja szefa kontrwywiadu i wywiadu niemieckiego, który mówi o tym, że w Rosji bardzo szeroko zaczęła działać agentura wpływu, znaczy w Niemczech, rosyjska agentura wpływu mająca kreować pewien wizerunek Rosji.
O tej agenturze wpływu proponuję, byśmy też sobie powiedzieli w tej części radiowej. Zresztą państwa serdecznie zapraszamy, bo pan minister Bogdan Święczkowski będzie naszym gościem w Radiu Maryja wieczorem. A teraz odbierzemy telefony. Proszę bardzo, halo.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marian ze Śląska.
Witamy, panie Marianie.
Panie ministrze, ja przepraszam, że pierwszy zbył te z apelem. Na kanwie pana książki zwracam się z apelem do pana premiera Kaczyńskiego, ażeby on doprowadził do tego, ażeby PiS zajął się audytem działalności rządu za cały okres jego działalności. Do każdej dziedziny, służba zdrowia, gospodarka i tak dalej, każdą dziedzinę. Pan zrobił książkę, ja przepraszam, bo się włączyłem, nie wiem, chyba tylko chodzi o afery, a tu chodzi o audyt każdej dziedziny naszej działalności. Jak po prostu Polska w tej chwili działa. To, co powiedział pan, że powiedzmy sobie Polska jest, no nie istnieje jako taka, mimo że państwo jakie istnieje. To jest pierwsze. Ponawiam mój apel. Ja apeluję od 3 lat na ten temat, o ten audyt i proszę ustosunkować się, czy ja mam rację, czy nie.
Panie Marianie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Panie ministrze.
Oczywiście, panie Marianie, ma pan całkowitą rację. Taki audyt musi być przeprowadzony. Tylko żeby on został przeprowadzony w sposób profesjonalny, trzeba mieć dostęp do wszystkich informacji. A ten dostęp do wszystkich informacji jest możliwy tylko i wyłącznie przy zmianie władzy. Audyt przeprowadzony przez jedną czy drugą partię opozycyjną niestety będzie obdarzony bardzo dużym procentem błędów, dlatego że będzie oparty tylko i wyłącznie na informacjach jawnych, które władza publiczna ujawni albo chce ujawnić. Także panie Marianie, ja myślę, że jeżeli nastąpi zmiana władzy i środowiska patriotyczne i dojdą do władzy, powstanie nowy rząd, który będzie chciał naprawić Rzeczpospolitą, to taki audyt musi zostać przeprowadzony po pierwsze, bardzo szczegółowy w każdej dziedzinie życia społecznego i gospodarczego. Po drugie, pani Marianie, to nie koniec. Muszą być wyciągnięte wnioski z takiego audytu i osoby odpowiedzialne za naruszenia prawa, przekroczenia prawa czy za inne przestępstwa muszą ponieść po pierwsze odpowiedzialność karną przed sądami, zreformowanymi polskimi sądami. Po drugie muszą ponieść odpowiedzialność polityczną przed zreformowanym polskim Trybunałem Stanu. I ja oczywiście nie jestem politykiem, nie jestem ekspertem, ale mogę panu powiedzieć, że będę doradzał zarówno przedstawicielom jednej czy drugiej partii opozycyjnej, patriotycznej, aby taki plan działań przyjąć. Natomiast wszystkie próby audytu, które są realizowane w pewnych wycinkowych dziedzinach życia publicznego, są obarczone tym błędem, że nie ma dostępu do pełnych informacji, a przedstawiciele władzy robią wszystko, żebyśmy tego dostępu nie mieli. Proszę mi wierzyć, że ja zostałem odwołany z kolejnego stanowiska, byłem przedstawicielem w Radzie Społecznej Szpitala Górniczego w Sosnowcu. Jak pan jest ze Śląska, to pan wie, gdzie jest ten szpital, olbrzymi szpital. Zostałem odwołany. Ale proszę mi wierzyć, że kiedykolwiek chciałem uzyskać jakiekolwiek informacje co do sytuacji tego szpitala, co do różnego rodzaju inwestycji, które przeprowadzano, to spotykałem się z olbrzymim oporem, po pierwsze, a po drugie, no, zostałem odwołany po prostu i sprawę załatwiono w białych rękawiczkach. Więc panie Marianie, po to, żeby przeprowadzić audyt i pociągnąć odpowiedzialnych za ewentualne przestępstwa do odpowiedzialności, trzeba mieć władzę.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam, halo.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii, pozdrawiam pana prokuratora, to kolejny raz, z którym się słyszymy. Panie prokuratorze, jak pan sobie przypomina, ja już od kilkunastu lat powtarzam, jak właściwie, jak Katarynka w cudzysłowie, to, że właściwie źródłem dotarcia do korupcji w Polsce właśnie jest osoba Aleksandra Kwaśniewskiego z okresu, kiedy był prezydentem, ale również przed prezydentem. Przecież pierwsza afera paliwowa na początku lat 90. ona ma swój ciąg w spółce JIS, to pan mówi, tylko krótko powiedział. Przecież sprawa afery Orlenu, spółka Rutenhold ze Szwajcarii, kantonie Cuch. Przecież to była pralnia brudnych pieniędzy. Według mnie Kwaśniewski ma na kontach, w tej chwili już w rajach podatkowych, bo one odpłynęły z banku poprzez pana tego tak zwanego kasjera lewicy na te raje podatkowe, na Wyspy Dziewicze, Jersey i tak dalej. Ale jeszcze było do uchwycenia, kiedy pomagałem panu ministrowi Ziobrze, bo było tylko dotknąć i Szwajcarzy chcieli ujawnić. Właśnie między innymi ujawniono wtedy, ja mam przed sobą dokument tak zwanego konta numerycznego pana Jacka Piechoty pod pseudonimem Archibald, numerem 35831 z Kautzbanku ze Szwajcarii, z Zurichu, gdzie są totalnie pokazane pieniądze, które przepłynęły, a on jest tylko tym orzeszkiem w tej całej sprawie. Przez sprawę Orlenu, jego prezesa, wtedy zamknięto na 48 godzin po to, żeby czyścić w dużym pałacu dokumenty. Tego, to, za to się weźcie. No pan jako szef służb były, przecież chyba ma taką wiedzę. No wiem, że pana obowiązują niby tajemnice, ale jak tajemnica ma obowiązywać wobec rozkradania kraju i całej aferalnych spraw związanych z korupcją. A w tej chwili jest w Europie dobry klimat do rozliczania, jeśli chodzi o korupcję w różnych szczeblach.
I byśmy dziękuję mieli bardzo, pomoc... panie Marku. Dziękuję. Dajmy
panie Marku, ma pan całkowitą rację, tylko chcę panu powiedzieć, że jak wiem, jak chyba pan wie, od ponad 7 lat nie jesteśmy przy władzy, ja nie jestem szefem służb specjalnych, minister Ziobro nie jest ministrem sprawiedliwości. O tej sprawie, o której pan mówi, ja nie mogę mówić, bo objęta jest tajemnicą państwową. Natomiast publicznie wiadomym jest, i to mogę powiedzieć, że pan Peter Fogel złożył bardzo ciekawe wyjaśnienia i zeznania w prokuraturze katowickiej, kiedy byłem szefem ABW, kiedy minister Ziobro był ministrem sprawiedliwości. Pomoc prawna ze Szwajcarii została zrealizowana, jest bardzo ciekawa, bardzo, bardzo ciekawa, ale to wszystko, zrealizowanie tej pomocy prawnej stało się już po zmianie władzy. Po zmianie władzy. I to, co się stało w tych postępowaniach w późniejszym okresie czasu, to jest tajemnicą rządów Donalda Tuska. To jest tajemnica rządów Donalda Tuska. Ja nie mogę się wypowiadać, ja posiadam wiedzę, co się stało z tymi sprawami, jak je zakończono, z jakiego powodu i tak dalej. Być może najprawdopodobniej to będzie także element tego audytu, o którym mówiliśmy wcześniej, jeżeli będzie tam dana taka możliwość. Bo, szanowni państwo, my w tej chwili nie możemy nic zrobić, dlatego że ja jestem emerytem. Minister Ziobro jest już teraz szefem tylko partii politycznej, tak?
Ile pan ma lat, panie ministrze?
44.
Dlaczego pan już jest na emeryturze?
No przecież wysłano mnie ponad 4 lata temu. Ja podejrzewam, że z powodu tego, żeby nie mieć, że tak powiem, osoby, która patrzyłaby na ręce w prokuraturze generalnej. Ale dlaczego zostałem wysłany na emeryturę, to tylko wie sam prokurator generalny Andrzej Seremet, niego należy pytać. Ja na tą emeryturę nie chciałem iść i robiłem wszystko, żeby na nią nie przejść, ale tak się stało, że nie jestem, że na niej jestem. Liczę na to, że wrócę z tej emerytury, bo jest taka możliwość prawna, kiedy będzie przychylna atmosfera w organach władzy publicznej i będziemy mogli wrócić do wielu tych spraw. Proszę mi wierzyć, że my staramy się, na ile oczywiście możemy, monitorować dalszy los tych różnego rodzaju postępowań i informacji. Natomiast mogę panu powiedzieć tak, jeżeli chodzi o Aleksandra Kwaśniewskiego, to służby specjalne dysponują olbrzymimi, bardzo ciekawymi, interesującymi informacjami na temat jego osoby i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po pierwsze nie możemy o tym publicznie mówić. Po drugie akcja CBA, która zaczęła się jeszcze w czasach, czy jakiś początek, powiedzmy sobie, wstęp był w czasach rządów prawicy, to jednak była prowadzona już w latach rządów Donalda Tuska. Jak się zakończyła, to też tutaj Mariusz Kamiński sugeruje różnego rodzaju zachowania, które jego zdaniem w prokuraturze nosiły znamiona przekroczenia uprawnień, czy niedopełnienia obowiązków. Mariusz Kamiński zapewne ma dowody na takie zachowania kolegów prokuratorów. Ja nie chcę w to wierzyć, ale jeżeli ma takie dowody, to powinny być one przedmiotem jawnego postępowania karnego, żebyśmy się dowiedzieli, czy tutaj nikt nie próbował niczego ukrywać przed opinią publiczną. I tutaj wierzę, że tak nie było, że prokuratorzy, moi koledzy potrafili zachować się rzetelnie, ale informacje przekazywane publicznie niestety świadczą, że mogło być coś innego.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Aleksander z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam ojca Dariusza i pana ministra. Panie ministrze, chciałem jedno jako postulat wnieść, że generalny prokurator powinien być wybierany w drodze wyborów powszechnych. Tylko byłaby jedynie sprawiedliwa opcja. Tak, nie mianowany przez jakiegokolwiek pana premiera czy prezydenta, tylko jedynie przez naród. A następnie odwoływany w drodze referendum, gdyby zrobił jakieś nadużycie na kadencję 4-letnią, powiedzmy. A jeżeli chodzi o świętej pamięci pana ministra Wassermana, on prowadził wiele spraw w komisji śledczej w sprawie pytań, w ogóle zadawał wiele panu Kwaśniewskiemu. Chodziło o spotkanie z Ałganowem, chodziło o fabrykę Osocza Krwi, gdzie tam wchodziło w grę 32 miliony dolarów. Chodziło o różne inne, o Orlen i tak dalej, i tak dalej. Więc tu się aż prosi komisja śledcza i wielkie brawa dla tych posłów, którzy pana Mariusza Kamińskiego bronili, bo prawda musi w końcowym efekcie zwyciężyć. I teraz jeszcze ostatnie takie moje spostrzeżenie. Czy to jest prawda, czy to jest fakt? że najbardziej teraz pasywnym przywódcą Związków Zawodowych Solidarność jest pan Piotr Duda. Co chwilę jakieś, a niezadowoleni to tamto, a jest cichutko na fali jak posiał makiem. Najbardziej pasywny gość z wszystkich przewodniczących panu Tuskowi. Także proponuję na to też spojrzeć. Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy panie Aleksandrze.
Wie pan, jeżeli chodzi o stanowisko prokuratora generalnego, ja powiem tak, na pewno absurdalną sytuacją jest sytuacja obecna, kiedy prokurator generalny jest powoływany w taki sposób, jak jest powoływany i zawiaduje taką prokuraturą, jaką stworzyła po reformie Platforma Obywatelska. Ta sytuacja nie może trwać, ona po prostu doprowadziła do znacznego osłabienia prokuratury, prestiżu zawodu prokuratora. Czy misji prokuratora. Mam nadzieję, że to ulegnie zmianie. Jaki wybrać model? Ja sam nie wiem. Ja jestem zwolennikiem tego, że prokuratura powinna być elementem władzy wykonawczej, a więc powinien być połączony minister sprawiedliwości z prokuratorem generalnym. Ale równie ciekawa jest koncepcja, żeby wybierać prokuratora generalnego. Tylko, szanowni państwo, pamiętajcie, jakich wyborów dokonują Polacy przez ostatnie przynajmniej kilka lat. Więc ja niestety, gdyby były wybory powszechne prokuratora generalnego przy takich mediach mainstreamowych, przy takim ataku na środowiska patriotyczne, podejrzewam, że prokuratorem generalnym zostałaby osoba, która nie odpowiadałaby panu ani mnie. Aczkolwiek oczywiście było, wtedy można by powiedzieć, że wybraliście sobie takiego prokuratora generalnego, to macie taką politykę karną, a nie inną. Zatem oczywiście to jest bardzo ciekawa koncepcja, taką koncepcję zaprezentowała Solidarna Polska, ona zasługuje na przemyślenie, natomiast nie wiem, czy to by się sprawdziło. Musimy pamiętać, szanowni państwo, ja to bardzo mocno podkreślam, że wprowadzono w Polsce za rządów Donalda Tuska, zresztą Lewica to także wprowadziła, pojęcie niezależności prokuratury. Jest absurdem, że prokuratura jest niezależna. Niezależny powinien być prokurator prowadzący śledztwo. Czyli nie powinien być zależny od żadnych opinii, od żadnych nacisków, od żadnych polityków. Natomiast prokuratura jako organ hierarchicznie podporządkowany, jako taki element struktury, powiedzmy sobie, przypominającej strukturę wojskową, tak? Czyli są przełożeni i tak dalej, nie może być niezależna. A już w takim modelu, jak jest w chwili obecnej, tak naprawdę prokurator generalny Andrzej Seremet niewiele może. On tak naprawdę może chcieć zmienić tą prokuraturę, zmienić metodologię działania, sposoby działania, przyspieszyć procedury, ale tak naprawdę on tego nie ma instrumentów prawnych, żeby to uczynić. Takiego potworka prawnego nam przygotowała w 2009 roku Platforma Obywatelska. Rządząca partia. No. I to muszę powiedzieć, bo to ich projekt, przeforsowano go w Sejmie, pomimo protestów różnego rodzaju stowarzyszeń, między innymi Stowarzyszenia Niezależnego Prokuratorów Ad Vocem, którego jestem członkiem, gdzie pokazywaliśmy, gdzie są błędy, absurdalne stwierdzenia w tej ustawie, w tej zmianie ustawy. Później w czasie konkursu na prokuratora generalnego ja, występując przed Krajową Radą Sądownictwa, punktowałem te wszystkie błędy, uchybienia i mówiłem, w 2010 roku, że prokurator generalny nie będzie mógł prawidłowo kierować prokuraturą generalną. Minęły 4 lata i jest to prawda, całkowicie się to spełniło. Ale co najgorzej, ta władza pracuje nad nową ustawą o prokuraturze, która pogłębi jeszcze problemy, zamiast te problemy zlikwidować. Przypominam państwu, że w lipcu przyszłego roku wchodzi de facto nowy kodeks postępowania karnego, z którego będzie musiała wejść nowa ustawa o prokuraturze, z którego wynika, że tak naprawdę przestępcy w białych kołnierzykach staną się w wielu aspektach dużo bardziej bezkarni są w chwili obecnej. I to też przechodzi bez echa w polskich mediach mainstreamowych. Pojawiło się parę artykułów w mediach prawicowych, czy w naszym dzienniku, czy w telewizji Trwam, czy w mediach katolickich. Natomiast w mediach mainstreamowych ten temat się nie pojawia. Dlaczego? No możemy tylko się zastanawiać. W tej książce też nie ma afery, która powinna być opisana. Afery zniknięcia artykułu 585 Kodeksu Spółek Handlowych, kiedy to jeden z polskich biznesmenów otrzymał taki zarzut w prokuraturze i został skierowany do oskarżenia działania na szkodę spółki. Proces się rozpoczął, przyszły wszystkie strony na salę sądową i co się okazało? Że w międzyczasie polski Sejm zmienił kodeks spółek handlowych i uchylił ten przepis karny. I biznesmen wyszedł niewinny, bo przestępstwa już nie było. A są nagrania, są kasety, kiedy projekt ustawy jest przekazywany ministrowi sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Napisał o tym duży artykuł Cezary Gmys w Rzeczpospolitej i co? Nic.
Taki klimat, jak mówi pewna pani wicepremier. Bardzo dziękuję za tę część spotkania. Pan minister Bogdan Święczkowski, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Decyzje i afery zagrażające bezpieczeństwu Polski to temat tych rozmów. Zapraszam jeszcze o 21.30 na spotkanie z naszym gościem do Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.